Cześć wszystkim. Dzisiaj w podsumowaniu 48. tygodnia Dominik oraz
Miłosz.
A możemy nagrywać nasz podcast dzięki wsparciu następujących partnerów: Baltic Hub, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku, EQ Worldwide, czyli co-loader ładunków drobnicowych, Balticon, czyli wiodący operator depo oraz przewoźnik specjalizujący się w chłodniach, AC Porad, czyli agencja celna, która zawsze może i zawsze zrobi, i OFDOG Gdańsk, nowy terminal przeładunkowy na zapleczu Baltic Hub. Słuchaj, no właśnie, Miłosz, ja patrzę sobie na stawki i o dziwo wróciła zieleń, mimo tego, że wszędzie tak biało.
No tak, tak, widzę, że sporo zieleni jednak. Ale to chyba tak mi się zdaje, że ten okres taki, nie? Troszkę przed chińskim Nowym Rokiem, bo już nie mówię świąteczny, ale przed chiński Nowy Rok, tak? Czy inaczej to odczytujesz?
Powiem tak, sytuacja teraz jest taka, generalnie na rynku, że w sumie to już nie wiadomo, jak co odczytywać, ale jak sobie patrzę, wiesz, na to, co tutaj widzimy w indeksach, to mamy tak. Mamy generalnie indeks poszedł troszeczkę do góry, także sytuacja, że tak powiem, wydaje się poprawiać, oczywiście dla armatorów, dodajmy. Natomiast największe wzrosty mamy tak. Na China, East Asia to Mediterranean, tutaj mamy wzrost o 10 ponad punktów procentowych. Wow. I notowanie dochodzi do $1,670, także całkiem zacnie. Drugim, co ciekawe, takim kierunkiem, który widzimy, że mocno rósł, jest North America East Coast to North Europe. I tutaj mamy też duży wzrost, bo 8 ponad procent, natomiast do zawrotnej wielkości 260 bodajże $1, także nic tylko brać, jak mówią, nie?
No tak. Armatorzy nie będą wiedzieli, co z tym zrobić.
Dokładnie, największe statki będą tam pływały, słuchaj. Będą się bili o to miejsce. Ale oprócz tego, to tak de facto ta zieleń to taka delikatna zieleń, nie? Taka, powiedziałbym, bardzo blada, bo mamy tutaj, powiedzmy, 1,5%, mamy 0,25%, 0,21%. Tutaj mamy China, East Asia to North America, East Coast, jest tylko 0,21%. Czyli całe $5 na stawce, która wynosi średnio 2367, a tydzień wcześniej było to 2362. No więc myślę, że tutaj raczej, wiesz, logistycy w firmach chyba nie będą darli szat, ani, wiesz, wyrywać sobie włosów.
Ale to ciekawe też, widzę, że North Europe to China, East Asia. To jest spadek nawet, więc jeszcze widzę, że eksporty w dół jednak, tak?
No, tak, to jest ten czas chyba, gdzie generalnie widzimy, że raczej ten rynek idzie w drugą stronę, czyli widzimy dużo dosyć importów. Jeszcze przed świętami, tak jak wspomniałeś właśnie, wydaje mi się, że ten okres to jest ten okres, kiedy na ostatni gwizdek można jeszcze coś tam wyładować, chociaż pewnie ten szczyt przewozowy to raczej widzieliśmy październik, listopad. No teraz pewnie się to troszeczkę tutaj wypłyci. Później znowu będzie jak zwykle ho, 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 świętowanie. Wiesz, Święty Mikołaj, Sylwester, postanowienia noworoczne, tak. Często niespełnione. No i później znowu będą się pojawiały zwyżki, właśnie tak jak powiedziałeś, przed chińskim Nowym Rokiem, także tak to wyglądało normalnie, ale rynek jest tak rozchwiany, że de facto, powiem szczerze, nie wiadomo, czego się spodziewać, wiesz, bo tak jak mieliśmy ostatnią możliwość porozmawiania właśnie z Larsem Jensenem na naszym meetupie, to pamiętasz, mówił, że pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku raczej nie spodziewa się, żeby sytuacja miała się zmienić, to znaczy,
no właśnie, tak.
Że wolumen będzie nisko.
Tak, tak było, tak dokładnie.
Później dopiero ma się to zmienić w trzecim i czwartym kwartale, więc chyba dużo się nie można spodziewać po chińskim Nowym Roku.
No podejrzewam, że może to jednak być sporo racji, tym bardziej, że chyba, nie wiem, czy można tak powiedzieć, w zeszłym roku chińskim, tak, też nie było żadnych jakichś chyba dużych podwyżek przed
no
tym
tak.
Wcześniejszym.
Tak, ale wiesz.
Też wszyscy się dziwili, że miało być plus 1000, a wyszło chyba tam 0.
No widzisz, ale to i tak był ten czas, kiedy armatorzy jeszcze tutaj mogli się kaszować, nie, z generalnie bardzo wysokich poziomów stawek. Oczywiście one już spadały, natomiast frachty jeszcze wyglądały całkiem zacnie. No, w tym roku już te frachty wyglądają troszkę inaczej. Zresztą, tak jak patrzyliśmy sobie, wyniki armatorów bodajże pozostawiają chyba... Właśnie to chyba nie pozostawiają żadnego cienia wątpliwości, jak będzie wyglądała przyszłość, nie?
Kurczy sporo chyba. Tak, dokładnie. Tak, tak.
No, tak.
Już teraz za trzeci kwartał te ich wyniki EBITDA już niestety są chyba poniżej, na czerwono też właśnie dosyć mocno. Więc widać trend spadkowy. No ale to chyba ma po prostu jasne odbicie w stawkach, tak? Skoro są na tak niskim poziomie, to i armatorzy trochę mniej zarabiają.
No tak, tak. To już nie te czasy, kiedy pamiętasz, jeszcze rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że właściwie wypełniając statek z Dalekiego Wschodu do Europy, można było w dużej mierze go sobie tak spłacić, nie? Jednym takim sailingiem, bo jeżeli mieliśmy 10 tysięcy dolarów za jeden kontener, powiedzmy, już tak bardzo upraszczając oczywiście ten rachunek, dajmy na to, że to były kontenery 20-stopowe, kontenerów mógłby wziąć powiedzmy 20 tysięcy TEU, czyli 20 tysięcy razy 10 tysięcy 200 milionów dolarów, nie? I no, jak
ładnie,
pączek
ładnie
w maśle. A teraz niestety.
No to tyle, co Ronaldo zarabia.
No pewnie tak, nie? No się widzisz, ale trzeba albo haratać w gałę, no albo trzeba mieć statki, no. Ja niestety nie mam ani jednego, ani drugiego póki co.
No ja już w gałę przestałem, no bo kontuzję miałem, więc generalnie. A na statki się też nie
Słuchaj, sport to zdrowie.
Chyba, że takie, wiesz, zabawkowe gdzieś tam sobie można popuszczać w lato, nie? Zdalnie zdrowo.
A tak, a też bardzo fajne. Zresztą nie podpowiadam, że tak powiem, prezentu pod choinkę, ale jeżeli ktoś ma w domu zagorzałego logistyka, czy też marynistę, czy też osobę zafascynowaną kontenerami, tak jak my oczywiście, to zawsze istnieje możliwość zakupu na przykład takiego fajnego zestawu z Lego. Nie? I tam mają kilka takich bardzo fajnych edycji, między innymi jeden z większych statków kontenerowych. No więc tutaj, że tak powiem, można się pobawić w klocki.
Dokładnie.
Słuchaj, a tak sobie patrzyłem, bo jedna z wiadomości, która ostatnio się pojawiła, to tak. Mamy informację oczywiście o ponownym zerwaniu rozejmu. Mowa tutaj o konflikcie w Gazie, bo już nie w Izraelu, tylko w samej Gazie. Wojsko izraelskie przecież wkroczyło do strefy Gazy. Pojawiły się nagrania z właściwie przekazania zakładników i wszyscy cieszyli się, że może uda się utrzymać ten pokój, natomiast on długo nie, że tak powiem, zawieszenie broni, może nie dla pokój, długo to nie potrwało, znowu działania wojenne, no i armatorzy też dali, że tak powiem, tutaj sygnał do tego, że ta sytuacja powoduje dla nich, czy też inaczej, zwiększonym ryzykiem i wprowadzili coś takiego, co się nazywa WRS. War Risk Surcharge.
Dokładnie. Prawda?
Słuchaj, ile to nam tutaj wynosi? Według jednego z armatorów, mowa o armatorze pochodzącym z Hamburga, a dokładnie z siedzibą w Balindam 25. Hapag-Lloyd przedstawił informację o tym, że eksporty oraz importy intramediterranean i północna Europa 40 dolarów za TEU.
A jestem ciekaw, jak oni to wyliczają, to takie to ryzyko wojenne na 40 dolarów per
tygodniu. Wiesz co?
To znaczy, że co, że jak, nie wiem, dron uderzy w port, czy tam w jakiś kontener, to akurat tyle będzie kosztowało, nie wiem, naprawa czy coś, bo...
Słuchaj.
Zawsze mnie to zastanawia, te takie dodatki, także akurat jest jakaś określona stawka, która w sumie, no... No sytuacja jest jaka jest, tak, oczywiście wiadomo, że jest jakieś większe niebezpieczeństwo, że może się coś zdarzyć, kongestia w porcie i tak dalej, nie?
Ale... No tak, ale wiesz, powiem tak, jeżeli chodzi o wymyślanie surcharge'y i przekazywanie bardzo zawiłych rzeczy, czy też bardzo prostych rzeczy w zawiły sposób, to przyznam się, że armatorzy nie mają sobie równych, więc tutaj na pewno jest na to bardzo skomplikowany wzór. Taki wzór, którego, wiesz, prawdopodobnie nawet i profesor matematyki na uniwersytecie nie będzie w stanie rozkminić, ale w końcu ten wzór po podstawieniu, słuchaj, po przeliczeniu wypluje cię wynik 40 dolarów na TEU i 35 euro na TEU.
A ja sądzę, że to jest dobry temat na jakąś pracę doktoracką.
Tylko wiesz.
No dokładnie.
Tylko ja nie wiem, czy tak powiem, przy tych szybkich zmianach, przy jakiego rodzaju dodatków, czy wiesz, jak zanim skończysz ją pisać, to nie pojawi się 10 nowych, nie? I trzeba zaczynać od nowa.
Wzory się pozmieniają.
Dokładnie. No ale tak serio, to wiesz, to tutaj mamy Warrys Surczacz i też nie wiem, nie mam bladego pojęcia, słuchaj, jak to jest wyliczone. Zresztą prawdopodobnie co armator to inny wzór. Tutaj mamy akurat informację od Hapaga, ale podobna sytuacja ma też miejsce. Mówiliśmy też na spotkaniu naszym na meetupie, pamiętasz o ETS-ie, nie? Czyli
tak,
tym podatku, jak to się ładnie mówi, jak Lars powiedział, jest to podatek od emisji CO2. No i patrz, no każdy z armatorów wyliczył go w taki sposób, że zupełnie się różnią, a jednocześnie teoretycznie mają odzyskiwać, no, że tak powiem tutaj właśnie tą kwotę, którą armator płaci za emitowanie CO2 i nawet mając zbliżone floty, masz zupełnie inną wysokość podatku. To jest zadziwiające, nie? Jak to działa?
No, wiesz, może inne paliwko, no nie wiem. No.
No, wiesz, może, słuchaj, no. To jest, może by było o tym książki pewnie pisać. Natomiast, słuchaj, tak sobie patrzę, co mamy. Mamy też informację, która pojawiła się w niedzielę po południu, właściwie to wieczorem, o tym, że zostały zaatakowane ponownie statki właściwie niedaleko, czy przy tak zwanym rogu Afryki. Pamiętasz, był kiedyś taki film, który nazywał się Kapitan Phillips, w którym to dzielny kapitan Phillips, czyli Tom Hanks, o ile dobrze pamiętam, prawda?
Tak, Tom Hanks, dokładnie.
Widzisz, tym razem już nie samotnie na wyspie z kokosem, ale już na statku.
Samotnie, prawda? W statku.
Bronił tego statku na ile mógł i był wzorem dla podległych mu marynarzy. Natomiast właśnie w tych nieciekawych dosyć okolicach i okolicznościach mógł wykazać się męstwem, jednakoż jeżeli chodzi o sam film, bardzo ciekawy, przyznam szczerze, mogę gorąco polecić, mi się podobał, bo wiesz, taki dosyć realistyczny, no ale piractwo zostało, można powiedzieć, prawie wyeliminowane, prawie mówię, no bo niestety też się zdarza, natomiast jest go zdecydowanie mniej akurat w tym regionie, bo to jest Somalia, Erytrea, Jemen, czyli właśnie ten region przy Morzu Czerwonym, Morzu Arabskim i ten region, który znajduje się tuż przy wejścia od strony południowej, prawda, do Morza Czerwonego, skąd właściwie statki płyną już do kanału Sueskiego, czyli de facto przez kanał Suezki przechodzi 12% całego globalnego handlu i nie mówimy tylko o handlu, wiesz,
kontenerowego,
ale w ogóle 12% całego obrotu światowego handlu przechodzi przez ten jeden kanał Suezki. Zresztą podane zostało do wiadomości, że w zeszłym roku, a rok w Egipcie, jeżeli chodzi o władzę kanału Suezkiego, kończy się w połowie naszego roku, czyli właściwie mają okres obrachunkowy czerwca do czerwca. I wyobraź sobie, że powiedzieli, że ponad 23 tysiące statków przepłynęło tym kanałem Suezkim od czerwca zeszłego roku do czerwca tego roku. Władze zrobiły ponad 9 miliardów dolarów na tym właśnie, że tak powiem, na tym jakby to powiedzieć, na tym kanale, na tym świadczeniu usług. Najlepsze jest to, że ja się nie spodziewałem, że wiesz, bo tak no 10-12% handlu, pytanie ile to jest. No i bardzo ostrożne szacunki mówią o tym, że i teraz zastanawiałem się, jak po polsku przetłumaczyć 1 trylion dolarów i wyszło mi na to, że po polsku to jest 1 bilion, bo to jest 1000 miliardów dolarów, które przechodzą tamtędy rokrocznie. Mówimy tutaj o wartości dóbr i to wartości takiej nie, wiesz, prawdopodobnie na półkach sklepowych, tylko wartości celnej, czyli tej takiej t-shirty za 2 centy, nie? Albo... To dopiero pokazuje, tam jest ponad 60 statków na dobę przechodzi. Jest to niesamowite po prostu, jak wiesz. I teraz wyobraź sobie na przykład, jak mamy taką sytuację, w której właśnie tak jak teraz w niedzielę był atak rebeliantów Huti, wspierany przez Iran na dwa statki, które poniekąd zostały przez Huti uznane za statki, które wspierają reżim według oczywiście Huti w Izraelu. Zostały one zaatakowane, amerykański niszczyciel ruszył na pomoc. Ponoć zestrzelił drona lub też kilka dronów. Jeden statek został uszkodzony. Jeden kontynuuje drogę, to jest kontenerowiec, nieduży zresztą, bo tam około 200 chyba 60 metrów, kontynuuje drogę do Singapuru. Drugi kontynuuje w drugą stronę, czyli na północ. Natomiast tylko pokazuje, zobacz, jak jesteśmy zależni, nie? Jeżeli chodzi o taką trasę. Wystarczy, że pojawi się kilku gości z granatnikiem, na przykład na, powiedzmy, w kanale Sueskim, który jest szeroki na 200-300 metrów. No i masz problem, nie? No tak, jakby jak jeden taki statek zablokuje, że tak powiem, kanał i mieliśmy tego...
No już jeden zablokował.
Na 6 dni i wszyscy generalnie się zastanawiali, co to będzie. Czy płynąć dookoła Afryki? Tak. Nawet kilku śmiałków spróbowało. A tutaj jakby, powiedzmy, zatopić taki statek, to jest niesamowity efekt.
Uj. O,
oby nie.
No to tak, zdecydowanie.
Chociaż...
Oby nie.
No tak, chociaż z granting.
Ale my też mamy swój kanał Suezki. Sam tak. Nawet... O tym tak. Wspominałeś. Pomyśl sobie, ile to pieniędzy byłoby, jakby przez ten kaos suecki tyle tych statków.
Gdyby u nas takie, wiesz, takie były obroty, byłoby super. Natomiast w tej chwili to raczej cały problem, cały właściwie cały dramat tego przekopu nie jest to, że sam przekop powstał, bo ja, wiesz, nie jestem w stanie odnieść się do tego, czy jest to ważne z punktu widzenia strategicznego interesu państwa obronności, czy też nie. Czy też, powiedzmy, strategicznego interesu turystów, którzy pływają kajakami czy jakimiś tam łódkami i skracają sobie drogę, bo to absolutnie jest piękna trasa. Natomiast widzisz, pogłębienie naszego kanału Suezkiego, Mierzei, przekopu Mierzei, de facto zakończyło się prawie kilometr przed wejściem do portu w Elblągu. Także de facto można dopłynąć Mierzeją statkiem, ale i tak do portu nie wpłyniesz. Bo i po co?
Może jakiś, wiesz, długi most wyciągnął, no nie wiem, drabinkę.
Jakby. No właśnie, nie? I tak jakby jest to tak troszkę jakby zabrakło konsekwencji, bo wydano naprawdę dużo pieniędzy, żeby zrobić przekop, a jednocześnie tego ostatniego kilometra nie udało się pogłębić. No i to jest, że tak powiem, chyba najlepsze epitafium tej całej inwestycji, nie?
No, mam nadzieję, trzymam kciuki, że może ktoś jednak pogłębi tak. To i
oby.
Coś z tego będzie.
Oby tak, słuchaj. No ale z serwisów mamy tutaj jeszcze informacje o nowej linii żeglugowej. Widziałeś?
Niu-niu. Bardzo oryginalnie.
Prawda? Chińczycy mają jednak taki, tak, wiesz, taki dokładnie. Tutaj, nie, taką smykałkę do wymyślania takich nazw. Niu-niu shipping na przykład.
No, ciekawe, ile osoba, która wymyśliła tą nazwę, dostała pieniędzy. Bo wiesz, bo są te... Jak na przykład, nie wiem, ktoś wymyślił jakąś tam nazwę albo slogan, no to dostaje tyle pieniędzy, że do końca życia może już spać, nie? I teraz tak się zastanawiam, ile ktoś dostał za taką nazwę.
No, powiem szczerze, pewnie elot. Oj, myślę, że narodził się nowy chiński miliarder. Natomiast, wiesz, tak sobie czytałem o tym Niu-Niu Shipping. No i oczywiście, jak mogłoby być inaczej, jest to operator chiński, który oferuje usługi pomiędzy Chinami a Federacją Rosyjską. Mowa tutaj o porcie w Sankt Petersburgu. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że ten serwis jest serwisem, który nie płynie, że tak powiem, tą normalną, uznaną trasą, czyli właśnie przez ten kanał Suezki, na przykład, o którym rozmawialiśmy, czy wokół Afryki, tylko jest to serwis, który ma chodzić drogą północną. I w tej chwili, że tak powiem, na tym serwisie został wdrożony statek o nazwie Niu-Niu Polar Bear. I statek ten ma klasę lodową, 1600 TU potrafi przewieźć, czyli taka jest jego pojemność. Natomiast to, co ciekawe, pojawiły się też takie dosyć mało komfortowe dla firmy Niu-Niu oskarżenia, iż właśnie statek tego armatora stał za uszkodzeniem kabla, który łączy Finlandię oraz Estonię. Kabla komunikacyjnego, przypomnijmy, pojawiły się informacje o tym, że była to dywersja, chociaż nikt nikogo nie złapał za rękę, ale najprawdopodobniej właśnie armator tego, czy inaczej statek tego armatora, ciągnąc za sobą kotwicę, po prostu zerwał taki komunikacyjny kabel, no bo tak wyszło.
No, czyli doświadczenie mają wpływ.
Tak. No mają, wiesz, no w końcu kiedyś ktoś powiedział, że trzeba rzucać kotwicę, jak pogoda jest tam, powiedzmy, jakoś tam niesprzyjająca, no, a że akurat kabel był po drodze.
Jestem ciekaw, jak to jest, bo powiedziałeś, że ma tą klasę polarną,
nie, tak jest.
Jak to się mówi? Klasę lodową, a czy to nie jest tak, że jeszcze musi jakiś lodołamacz i tak przed nim płynąć? Jeden lub
wiesz
dwa,
co?
Żeby torować drogę?
To jest bardzo dobre pytanie, to znaczy tak, najprawdopodobniej tak powinno być, bo klasa lodowa, powiedzmy 1A czy jakaś inna, bo jest kilka tych klas lodowych, to tak jak słusznie zauważyłeś, to nie jest klasa, która pozwala pływać przez grube, wiesz, warstwy lodu niepokruszonego i to nie są lodołamacze o napędzie atomowym, jak jakieś tam akademiki, Federacja Rosyjska ma zawsze tych akademików, nie? I to są zawsze wielkie statki, lodołamacze z napędem nuklearnym. Nie, to te statki nie przepłyną przez, że tak powiem, zbity, twardy lód, który nie został pokruszony wcześniej, więc one mogą poruszać się tą trasą, moim zdaniem, bez wsparcia lodołamaczy, tylko w miesiącach, kiedy, tak, ciepłych, cieplejszych, powiedzmy, natomiast w zimie raczej lodołamacz będzie musiał płynąć. Zresztą swego czasu nawet armator Maersk Line miał taką próbę.
Właśnie, oni chyba próbowali coś
takiego. Tak, i też był statek klasą lodową, to są jednostki z serii Winter Palace, czyli V-klasy i V-klasa 3600 TU statek też szedł właśnie drogą północną, później Maersk zarzucił i zarzekał się, że absolutnie nie będzie pływał, bo przecież to szkodzi środowisku. Zresztą wielu armator poszło jego śladem. Natomiast ten statek był poprzedzany przez lodołamacz Federacji Rosyjskiej, która po prostu torowała drogę, tak żeby po prostu przez tą połamaną krę statek mógł przepłynąć, ale sam prawdopodobnie nie dałby sobie rady. No, ale cóż.
No to też staweczka za TU też pewnie ciekawa jest dla takiego serwisu.
No, myślę, że tak, chociaż wiesz, nie wiem, może być jakaś new promocja. To nigdy nie wiadomo. Słuchaj, to jest...
Black Friday cały
tak jest, to jest Black Friday. Tak wiesz, tak patrząc jeszcze sobie tutaj na te nasze serwisy, to co, pojawia się też informacja o tym, że mamy dodatkowe zawinięcie do Wilhelmshaven, czyli no właśnie, to jest Wilhelmshaven z serwisu AL4, czyli mówimy tutaj o serwisie obsługiwanym przez Hapag-Lloyd oraz Ocean Network Express, gdzie, że tak powiem, statek pojemności 6400 TU Dimitra C 12 stycznia zainauguruje dodatkowe zawinięcie. Natomiast to, co ciekawe, to Wilhelmshaven przez dłuższy czas miał taki, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć nie fart, ale może tak ładnie się po angielsku mówi slow start, nie? Jeżeli chodzi o zawinięcie, on teraz widać, że się pojawia coraz częściej i częściej. Może mieć to też, że tak powiem, tutaj przyczynek w tym, iż prowadzone są dalej dyskusje na temat zakupu, czy na temat przejęcia, objęcia 49% udziałów w operatorze HHL-a przez MSC. A jak wiadomo, HHLA, czy HHL-a, jest bardzo mocno usadowione w Hamburgu, w związku z czym armatorzy mogą zastanawiać się nad dywersyfikacją. Ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, prawda?
A już jak jesteśmy przy tych przejęciach, no to tutaj też jeszcze nasz Hyundai, tak? Cały czas informacja odnośnie tego armatora. Firma LX się International się wycofała, tak? Ale jakaś jeszcze jedna firma, która jest producentem owoców morza, Dongguan Industrials, się chyba zapatrzyła na to. No, nie wiem, no, ciekawe posunięcie z tej firmy. No, pewnie ma super doświadczenie w shippingu, chociaż to jak, nie wiem, łowi ryby, to na pewno i statki też widziała.
Tak. No, ale... Słuchaj, to co ciekawe, to tak. Mamy tutaj firmę o dźwięcznej nazwie Dongguan Industries, tak jak wspomniałeś już, dystrybutora owoców morza, ale mamy też...
No ja przepraszam, tak ciężko było mi to przeczytać na poważnie.
Dongguan? No tak, ja też muszę się tutaj hamować, natomiast drugim zdaje się tutaj, drugim dobiegaczem jeżeli chodzi o firmę, o przejęcie powiedzmy HMM, jest firma Harim Group, w której również mają, czy inaczej, razem w partnerstwie z firmą JKL Partners, czyli funduszem private equity, również chcieliby tą firmę przejąć. Wiesz, mnie to wcale nie dziwi, że mamy firmy o takich wdzięcznych nazwach Dongwon albo Harim, albo podobne, bo wydaje się, że rząd Korei Południowej raczej nie pozwoliłby na to, żeby ta firma trafiła do obcych rąk.
No tak, no to była taka ich strategiczna spółka, tak? To pewnie nie chcieliby, żeby ktokolwiek tam maczał w tym palce inny niż oni, nie?
Tak jest. No właśnie, tutaj pojawiła się informacja, że w ujęciu obecnych poziomów wyceny HMM najprawdopodobniej sprzedaż będzie opiewać na kwotę 6 do 7 bilionów. Właśnie tutaj są koreańskie... No właśnie. Jakie koreańskie? Jaką mamy walutę? KRW. Korean won, prawda? To będzie chyba koreański won.
Możliwe, tak.
No tak, czyli...
Ostatnio nie kupowałem nic z tej waluty.
Nie płaciłeś za piwo na przykład w pubie wonem? Nie. 20 wonów. O, promocja. Black Friday.
Ale byłem w Budapeszcie i tam wszystko też w tysiącach się...
A tak, ale to...
Generalnie za kawę też trzeba parę tysięcy
światła
zapłacić.
Polityka, tak. Wiesz, to światła polityka prezydenta Orbana, także tutaj nie ma co się śmiać. To wiesz, pamiętam, że do niedawna jeszcze Węgry były wskazywane nam jako ta latarnia, jak powinna wyglądać gospodarka, prawda? I to był nasz największy partner za czasów poprzedniego czy obecnego, jeszcze przez tydzień rządu. Także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Natomiast tak, Węgry piękny kraj, prawda?
Tak, tak. No Budapeszt piękne miasto. Bardzo mi się podobało i polecam wszystkim odwiedzenie, bo...
No właśnie, bo byłeś na konferencji, prawda? To była konferencja poświęcona bodajże...
Jedwabnemu szlakowi.
A właśnie. No i czego tam się dowiedziałeś, powiedz?
Wiesz co? Ja akurat tam występowałem, też miałem swój panel dyskusyjny na temat tej nitki północnej. Byłem nominowany do nagrody Ray Freight Ambassador 2023. Niestety nie udało mi się zdobyć tej nagrody.
W zeszłym roku trzymamy kciuki.
Zdobył ją właśnie. Tak, ale zdobył ją kolega, którego znasz dobrze, bo też poniekąd w firmie HHL-a też pracuje, bo Martin Kubek z Metransa, a jak wiemy, to Metrans należy do HHL-a. I cóż, no były dwie aspekty. Jeden aspekt to był ten szlak Middle Corridor, ten taki środkowy korytarz przez Morze Kaspijskie. No i ten północny, gdzie ja występowałem. Bardzo fajnie, bardzo dużo takich było fajnych wystąpień, gdzie mówili troszkę osoby tak powiedzmy po kroju Larsa, gdzie mówili stricte o jakichś tam zagadnieniach rynkowych z tym, co się dzieje, z czym się teraz aktualnie borykamy i z czym się borykają obydwie trasy, tak? Więc no, było bardzo merytorycznie, co mi się bardzo podobało. I naprawdę no, też w bardzo fajnym miejscu zorganizowane. Mieliśmy też wycieczkę na terminal Metransa właśnie w Budapeszcie. Też mogliśmy zobaczyć, chociaż niestety padał bardzo rzęsisty deszcz, więc no, tak naprawdę tylko z autobusu widzieliśmy terminal. Nie mogliśmy sobie tam pohasać po terminalu. Ale fajnie, tak bardzo fajnie merytorycznie na temat, więc ja jak najbardziej zadowolony jestem z tego.
No właśnie, bo ten, że tak powiem, middle crowd, tak? Czy ten middle corridor.
Middle corridor.
Słuchaj, no jest wskazywany jako alternatywa dla północy, dla północnego tego zwyczajowego korytarza lądowego. Mówimy tutaj o połączeniu pomiędzy Chinami, a właściwie później Białoruś, prawda, i do Polski, dalej do Europy. Natomiast wydaje się, że w tym przypadku tutaj jest troszeczkę wyzwań. Co, Miłosz, jak to widzisz?
No zdecydowanie bardzo dużo jest wyzwań. Po pierwsze ten middle corridor wjedzie przez no, trasa tak Chiny, Kazachstan, Morze Kaspijskie. Tutaj mamy jeden przeładunek po jednej stronie Morza Kaspijskiego, potem drugi przeładunek po drugiej stronie Morza Kaspijskiego, Azerbejdżan, Gruzja i możemy sobie pojechać albo do Istambułu koleją, albo popłynąć na przykład do Konstancy statkiem. Z tym, że tu jest też coś ciekawego, czego się też dowiedziałem, bo mi się zdaje, że na samym początku, jak ten serwis startował, to były jakieś statki bezpośrednie między Poti a Konstancą, a w tej chwili statek płynie z Poti do Istambułu i z Istambułu do Konstancy. No, więc bardzo ciekawe połączenie, gdzie jak to wszystko się zbierze do kupy, to niestety transit time jest bardzo długi. Kosztuje to zdecydowanie więcej, no bo no nie ma co ukrywać, jest tutaj sporo więcej gdzieś tam podmiotów, które po prostu te usługi transportu świadczą. Jest też problem z samym Morzem Kaspijskim, tak tam też jest ograniczona możliwość wysyłania fiderów, no bo jest to, jak wiemy, tak naprawdę wielkie jezioro, więc tam za bardzo stoczni chyba też nie ma, tak żeby można było dobudować nowe fidery. To raz, a dwa, no samo Morze Kaspijskie też nie jest w najlepszym stanie i co roku jego poziom wody się obniża. Co prawda jakieś tam pomysły powstały, żeby pogłębić dno tego morza, jeziora, tak, i zrobić takie drogi wodne, chociaż trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, Morze Kaspijskie to jezioro, więc to nie ma takiej linii brzegowej jak morze, że wyjdziesz, nie wiem, 3 metry za linię brzegową i masz przepaść w dół parędziesiąt metrów, tylko jest bardzo płytkie, więc jeżeli wyparuje 10 centymetrów wody, no to w głąb poziom wody opada o 2 metry, tak? Znaczy oddala się woda od brzegu o 2 metry, więc no tu jest bardzo duże, na pewno sporo wyzwań przed tym. Na pewno ten szlak jest bardzo używany do przewozów takich intra-Asia. Europa moim zdaniem jeszcze bardzo dużo z tego nie korzysta. Najbardziej chyba najwięcej ładunków to zatrzymuje się w Turcji, no ale też właśnie Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, tak, czy inne państwa tam gdzieś, Turkmenistan, Kirgistan, te wszystkie państwa centralnej Azji jakoś z tego korzystają. Też dużo inwestują, każde z tych państw sporo inwestuje, nie zatrzymują się, widzą tutaj duży potencjał, ale główny wolumen, który jest przesyłany, to jednak nie jest skonteneryzowany, tylko są to ładunki bardziej, są to raczej ładunki takie towarowe, tak, pociągi towarowe, i tutaj jak najbardziej wzrosty są duże, a przy kontenerach to raczej są spadki niż wzrosty. Więc no, nie jest to na razie i sądzę, że jeszcze przez długi czas nie będzie jakaś realna alternatywa, tak? Jeszcze nawet nie wspomniałem o tym, jakie są problemy celne, tak? Bo przez tyle państw jeździmy, w każdym państwie różne inne procedury celne. Co prawda starają się teraz stworzyć jakiś taki jeden list przewozowy i jakąś procedurę wspólną celną na tranzyt, ale no to jeszcze też pewnie trochę czasu zajmie tym wszystkim państwom, zanim się dogadają.
No tak. Tutaj 80 dni dookoła świata się kłania, nie? Taka lektura była kiedyś fajna.
Tak.
Troszkę.
No, dokładnie. No i jest to droższe. No, dla finalnego odbiorcy w Europie no, jednak liczy się też i cena. Północna nitka w tej chwili śmiga bardzo ładnie. Naprawdę transit time między jedną stacją nadawczą typu Siana, Małaszewiczami to jest około 12-14 dni. No to porównując ten transit time z tym middle corridorem, to jest właśnie ciekawe, bo na przykład koleje kazachskie podają transit time bodajże z Baku do Poti, czyli podają tylko ten odcinek jak już, nie przepraszam, z granicy chińsko-kazachskiej do Poti i oni tutaj mówią, że tutaj już się tam udało chyba skrócić ten transit time do tam 20 paru dni. ale mówimy tylko od granicy chińsko-kazachskiej do samego portu w Poti, a potem jeszcze musisz statek z jednej strony dowieźć do granicy kazachskiej, więc nie ma to dla klientów, mi się zdaje, jeszcze takiego uzasadnienia po prostu tak finansowego. Bo jeżeli by to rzeczywiście działało i byłoby, nie wiem, 25 dni nawet i cena byłaby konkurencyjna, to sądzę, żeby się znaleźli.
No tak, no teraz nawet ostatnio były doniesienia o tym, że w Korgos, czyli ten właśnie połączenie, jedno z połączeń pomiędzy Chinami a Kazachstanem, z uwagi na prowadzone roboty, zwiększenie właśnie ilości nitek na przejściu granicznym, korek był na 150 kilometrów. Także...
To ci powiem więcej, korki tak naprawdę na jedwabnym szlaku, tym północnym, jak były tam za czasów pandemii, to sięgały parę tysięcy kilometrów. Bo tak jak sobie popatrzysz na linię, którą jedzie jedwabny szlak, no to jest, to tak naprawdę są jedne tory. Więc jeżeli coś ci się zapcha gdzieś na przykład w Brześciu i zjedzie ci parę pociągów, to nie masz miejsca, gdzie by te pociągi odstawić sobie na boczny tor. I po prostu zaczynają ci pociągi stawać po kolei tam, gdzie mogą i robi się taki, można powiedzieć, długi korek, tak?
Taka gra węża, można powiedzieć, nie? Delikatnego.
Tak, ale na szczęście to mamy za sobą. Na szczęście to mamy za sobą i fajnie to wszystko funkcjonuje. Pociągi zasuwają jak szalone.
No super. Więc... Słuchaj, ale wiesz co, tak jak wspomniałeś o tym przekopie Morza Kaspijskiego, no siłą rzeczy nie mogłem nie pomyśleć o naszym sławetnym, wiesz, przekopie Mirzei. Ale już dobra, nie pastwimy się nad tym wielkim misiem, bo tym misiem wiadomo, co możemy, że tak powiem, co możemy pokazać. Natomiast bardzo podobna sytuacja pojawiła się ostatnio, słuchaj, w Panamskim kanale, bo tutaj pojawia się również i też nawiązując do naszej rozmowy z początku dzisiejszego dnia, mamy tutaj coś takiego, co się nazywa, armatorzy oczywiście wymyślili coś nowego i mamy mowę o Panama Adjustment Factor, tak zwanym PAF-ie, który miałby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
Ile on ma wynosić?
No, CMA podaje 150.
CMA 150.
No, a MSC podało 297.
Zdecydowanie więcej.
Najwidoczniej. No. Widzisz, i tutaj dochodzimy do tego, że prawdopodobnie opłata będzie zbliżona, natomiast każdy armator jest w stanie ją, że tak powiem, na klientów przerzucić w inny sposób. Z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to władze kanału panamskiego nakreśliły, z uwagi na niski stan wody, nakreśliły nową ilość przejść dziennych i tutaj mowa jest o 22 przejściach dziennych pomiędzy grudniem, powiedzmy początkiem a końcem grudnia tego roku, później 20 od 1 stycznia 2024 do końca stycznia, później 18 tylko przejść, także zdaje się, że tutaj chyba jest tak, można powiedzieć, wiesz, troszeczkę to wymuszone, ale z drugiej strony, z tego co rozumiem, musi być też nazbierana woda do tego, żeby faktycznie ten...
Ale widzisz, no i znowu wracamy do tego, że coś trzeba pogłębić, nie? Znowu, nie? Przydałoby się, jakby pogłębili kanał, to może jednak ta woda by tam jakoś lepiej płynęła, tak?
Tak jest, ale cóż...
Wszędzie pogłębiamy.
Cały świat. Słuchaj, ale tak patrząc jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które moglibyśmy przekazać, to pojawiła się informacja o tym, że Maersk ponownie wskoczył na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o bycie najbardziej punktualnym armatorem.
Aż cię zatkało przy tym.
Tak jest, ten news po prostu był taki tak zwany łamiący news, że aż mnie zatkało, ale już wracam do siebie, że tak powiem, już ochłonąłem i faktycznie... Maersk zanotował w październiku 71,1% schedule liability dla swoich serwisów i zostawił MSC, można powiedzieć, w szczerym polu, bo tylko 68,5%. Także widać, że ścigamy się tutaj na procenty.
Wow.
Trochę jak wyścigi mamutów, nie? Tutaj o włos, o dwa. No, ale jest to rzecz, którą Maersk nie umieszkał się pochwalić.
Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo mi się zdaje, że klienci chyba powinni brać pod uwagę to i czytać takie dane, bo z drugiej strony zawsze taki zakupowiec może pójść do swojego szefa i nie wiem, szef się pyta, no, że jakieś opóźnienie i tak dalej, ale mówić, no słuchaj, no dokładność przy płynięciu jest 70 parę procent, czyli i tak musisz wziąć pod uwagę, że 30 parę nie będzie na czas, tak?
Tak, i trzeba zdefiniować, co to znaczy na czas.
No, oczywiście, tak, ale żeby, znaczy tak mi się zdaje, z takiego praktycznego punktu widzenia, żeby po prostu takie dane przekazywali, bo to jednak pokazuje, że zawsze w tej logistyce morskiej tak trzeba liczyć się z tym, że te opóźnienia jakieś się zdarzają, tak, i są.
O tak, no niestety tak to jest. Jeżeli chodzi o wodę, jednak dalej jest ona nieprzewidywalna. Mimo wszystkich zmyślnych technologii, które używamy, statki dalej mogą na czas nie przychodzić. Zresztą bardzo dużo jest przecież zaangażowanych w obsługę statków stron. I mamy porty, i mamy terminale, i mamy holowniki, i mamy pilotów, i mamy kanały, jak widać, w których może nie być wody. I tak dalej, i tak dalej. Ale tak, słuchaj, na koniec chciałem ci powiedzieć, że Gdynię teraz bardzo dobrze widać w Gdańsku.
A tak, też słyszałem. To taki ciekawa informacja. Gdynia jeszcze bardziej do Gdańska się
Tak,
bliżą.
Tak. I tak się zastanawiałem właśnie, czy jest to mityczne zbliżenie dwóch portów, czy też może aż strach powiedzieć, ale wiesz, ale były też takie plany swego czasu, żeby na przykład był jeden zarząd morskich portów, Gdynia, Gdańsk, ale że tak powiem, ta koncepcja padła już wiele lat temu. Ale nam chodzi nie wcale o żadne, że tak powiem, przetasowania, tylko bardziej o to, że statek armatora OOCL o nazwie właśnie wdzięcznej OOCL Gdynia zawitał na Baltic Cup. Tak jest.
To Gdańska.
No i oczywiście nasi koledzy i koleżanki nie mogły przegapić tego jakże wiekopomnego momentu, także pojawiły się informacje w social mediach. Ja na początku aż kliknąłem, bo się zacząłem zastanawiać, o co chodzi, ale później już faktycznie, że tak powiem, absolutnie z uśmiechem na ustach mogłem zrozumieć, że nie chodzi tutaj o żaden przewrót pałacowy w zarządach morskich portów, tylko po prostu statek zawinął do drugiego portu.
A może jest gdzieś jakiś statek, który się Gdańsk nazywa i do Gdyni
zawinął? No, to by była riposta, tak zwana cięta riposta. Mistrz cięte riposty, nie?
Kto teraz do Gdyni najczęściej zawija? Trzeba tam porozmawiać.
No właśnie, może wiesz. Może nawet taką świeżą farbę jeszcze będzie miał na tym. Na kadłubie.
Jeszcze zanim dopłynie, to szybko. Szybko na Gdańsk.
Ja sobie pamiętam jeszcze swego czasu, jak zbankrutował armator Hanjin.
O, też pamiętam ten czas.
Prawda? I pamiętam, że dostaliśmy informację o tym, że statek jednego z armatorów był taki additional loader, powiedzmy, czy właśnie discharger, bo to był statek, który przywoził importy. Ma wejść do portu, no ale że ten armator ma dosyć charakterystyczną barwę kadłuba. Ja tak wyglądając właśnie z biura popatrzyłem, mówię, czarny. Ale w promieniach słońca nagle, wiesz, widać, że był świeżo przemalowany i w promieniach słońca wyszło na to, że na burcie miał napisane Hanjin, ale było już to zamalowane. Czyli statek miał czarny kadłub z czarnym mniej napisem. Tak, i widać, że był świeżutko przemalowany, bo to kilka tygodni wcześniej pojawiła się taka sytuacja, także tak, także...
I już tam szybciutko tak zamalowali. No to mówię, no to może jakiś armator tutaj też zmieni malowanie.
No właśnie.
Niech się odwdzięczą Gdyni, no skoro Gdynia w Gdańsk odwiedziła, to teraz trzeba rewizytę zrobić.
Ja to czekam, jestem lokalnym patriotą, czekam na przykład na, nie wiem, na OOCL Sopot, powiedzmy. Tylko, że to mógłby być bardzo, to raczej taki imprezowy statek, nie? To by trzeba było pomyśleć o jakimś takim statku, wiesz, wycieczkowym albo coś.
No to tak, w Trójmieście chyba jest spore doświadczenie w takich statkach.
Nie? Tak, tak. Że tak powiem, nie wchodząc w ten temat głębiej, myślę, że możemy podsumować ten piękny 48 tydzień.
Tak, chyba nam też trochę wyszło, nie?
Trochę nam wyszło długo, ale mam nadzieję, że wiesz, że...
Rozgadaliśmy się.
Pogadaliśmy sobie ciekawie, że Państwa też nie zanudziliśmy. No i cóż, i zapraszamy na podsumowanie następnego tygodnia, już za tydzień.
Dokładnie.
Dzięki, cześć.
Pozdrawiamy.